Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające.
Dzień dobry.
Witam cię, Agnieszko, i witam cię, nasza wspaniała gościni. Jest z nami dzisiaj Karolina Domagalska. Cześć.
Dzień dobry, cześć, hej.
I się mega jaramy na ten odcinek.
Bardzo.
Bo będziemy mówić o wspaniałych rzeczach, ważnych. Będziemy mówić dzisiaj o świetnym filmie, który wyreżyserowała Karolina. I to jest film pod tytułem Nie jesteś sama. I to jest świeżynka, zaraz będziemy opowiadać. Kto nie wie, ale nie wiem, jak można nie wiedzieć, to chyba trzeba pod kamieniem żyć.
Dokładnie.
Ale będziemy też gadać o książce Karoliny, która się ukazała, uwaga, 10 lat temu? 9. 9. 2015.
Ale było wznowienie, także jest dostępna.
Tak, i książka się nazywa Nie przeproszę, że urodziłam. Historię rodzin z in vitro, a film się nazywa Nie jesteś sama i jest to film o aborcyjnym Dream Teamie i mega się jaramy, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać z tobą, Karolino, o komplementarnych prawach reprodukcyjnych i o tym, że należą się one nam już i natychmiast.
Tak, dokładnie. No więc co, zaczniemy chyba od filmu, bo film jest tak bardzo świeży jeszcze, myślę, u wszystkich, którzy i które miały okazję zobaczyć ten wspaniały film. My go oglądałyśmy z okazji Millennium Dogs Against Gravity, jak myślę większość osób, i w naszych polecajkach to była jedna z takich pozycji, której absolutnie nie można było przegapić, jeżeli chodzi o program tegorocznego festiwalu. I to, co jest w nim, uważam dla mnie najważniejsze, najistotniejsze, najpiękniejsze, że on po prostu opowiada o aborcji bez stygmatyzacji, o takiej codzienności aktywistek, które walczą o prawa aborcyjne dla Polek, nie strudzenie, mierzą się z wypaleniem zawodowym, mierzą się z różnymi frustrującymi rzeczami, ale także też z tym, że no państwo nie jest po stronie kobiet i próbują znaleźć tą motywację do działania, chociaż wydaje mi się, że tym głównym napędowym motorem jest to no po prostu przepiękne siostrzeństwo, które jest w tym filmie, ale to myślę, że to jakby osobno gdzieś tam sobie poruszymy. Więc czy to by jest jakaś taka dla ciebie kontynuacja, jakieś takie koronowanie twojej działalności, jeżeli chodzi w ogóle o normalizowanie tematu aborcji, bo zajmujesz się nim już przecież bardzo długo?
No trochę chyba tak, w sensie, znaczy pewnie jeszcze jest parę rzeczy, które można by zrobić, może na przykład...
No pewnie.
Na przykład można by zrobić park tematyczny taki, park, wiecie, rozrywki o aborcji, albo nie wiem, no serial, ja bym chciała zrobić serial, ale już nie dokumentalny, tylko fabularny, więc rzeczywiście tych rzeczy jest dużo i opcji jeszcze możliwych, więc nie wiem, czy to jest takie ukoronowanie. Mi się aborcja nie znudziła, na pewno. Więc no to jest taka największa rzecz, jaką zrobiłam, jeśli chodzi o aborcję, ale to nie jest moje ostatnie słowo.
Okej, okay, a jak wyglądały prace nad tym filmem? Kiedy zaczęłaś?
No zaczęłam tak naprawdę niedługo po tym artykule, który napisałam o aborcyjnym Dream Teamie w 2016 roku, i ten pomysł tak po prostu... No to Paula Reiter na niego wpadła i tak razem myślałyśmy, zgłaszałyśmy się to tu, to tam, próbowałyśmy gdzieś się zaczepić, żeby zacząć nad nim pracę, więc to było nie tak długo po tym tekście. Czyli...
A to był ten tekst, który się z tą słynną okładką ukazał?
Tak, to był tekst ze słynną okładką, na której dziewczyny stały w t-shirtach, na których było napisane, nie, tam było napisane, aborcja jest okej.
Tak.
A taki tytuł na okładce był napisane właśnie Nie jesteś sama.
Mhm.
I to ja o tym zapomniałam i dopiero niedawno zobaczyłam, że to tam było napisane, jak już był wybrany tytuł do filmu.
Mhm.
Taka trochę klamra się zrobiła. A to było związane z kolei z tym, że treść Nie jesteś sama i 1 na 3 osoby w Polsce miały doświadczenie aborcji. To był taki tekst, który się pojawił na pierwszym billboardzie, który dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu wywiesiły jeszcze przed okazaniem się tego tekstu. I pamiętam, że to było dla mnie super wzruszające, bo on naprawdę był bardzo niedaleko mojego domu. Ja po prostu... z całej, wiecie, wielkiej Warszawy, akurat w tym jednym miejscu, tuż koło mojego domu, był ten jeden, jedyny billboard. Pamiętam, jak ze wzruszeniem poszłam go oglądać, bo on tak był podświetlony i go było widać już tak z drugiej strony ulicy wieczorem. Tak, no i ta okładka była właśnie, zamiast się skupić na tak może statystykach, a może w ogóle na aborcji farmakologicznej, czyli na tym, że jakby możemy robić aborcję w domach pomimo tego okropnego prawa i bardzo restrykcyjnego, no to się skupia na tym, że dziewczyny są na różowym tle i na koszulkach mają napisane aborcja jest okej.
No tak, no ale ta okładka rzeczywiście no, wywołała bardzo gorące dyskusje i wielkie oburzenie, ale ta reakcja na nią, nie masz wrażenia, że dzisiaj byłaby już inna? Że no, w sumie to jest ciekawe, że to hasło aborcja jest okej. Czyli to nie jest żadne, że aborcja jest super, albo aborcja jest świetna, albo hej, róbcie sobie wszyscy aborcję, że wiecie, że w ogóle nie chodzi o to w tym stwierdzeniu, że aborcja jest okej. Różne rzeczy mogą być okej, po prostu no, się po prostu zdarzają, nie? I to jest fascynujące, że taką wielką dyskusję wywołało to hasło, ale no... No też bardzo wiele zrobiło, nie? To pracowało, myślę, w ludziach i że dzisiaj chyba już tak nie szokuje to stwierdzenie.
No. A czy ty się w ogóle spodziewałaś, że to będzie taka reakcja i w sumie taki backlash na tę okładkę i na ten tekst?
Nie, my się nie spodziewałyśmy. W ogóle w redakcji, nikt, naprawdę. Cieszyłyśmy się, miałyśmy poczucie, że to super, że tak wyszło i że mamy taki materiał i że mamy taką okładkę, ale ta reakcja nas totalnie zaskoczyła, to znaczy skala jej, że ten hejt jest też ze strony właśnie feministek, że ze strony tych jakby niby pro-choice'owych osób. To w zasadzie najbardziej chyba dziwiło i bolało, no bo wiadomo, że przeciwnicy, no to wiadomo, że się będą denerwować, nie? Ale to, że właśnie był taki duży brak zrozumienia i taka ocena, że to jest błąd, że to jest, że to już pogrzebie całą sprawę, że w ten sposób nigdy nic nie zmienimy i takie właśnie oskarżanie, że no teraz to już pogrzebałyście temat na lata.
Ale wcale nie. Potem
było... Wcale nie, no okazało się, że wcale nie. No i rzeczywiście to jest niesamowite, że teraz jest już tak, że to hasło tak nie szokuje po prostu, że ten dyskurs się przesunął bardziej do środka trochę, no, że to się troszeczkę znormalizowało, no na pewno, na pewno.
Chociaż jak twoja koleżanka chyba z redakcji, Katarzyna Wężyk, nie wiem czy pracowałyście w tym samym czasie w redakcji, ale jak ona wydała swoją książkę, świetną zresztą, o aborcji, to zrezygnowała z tego okej. Ona po prostu użyła w tytule stwierdzenia, że aborcja jest.
Tak, ale mi się wydaje, że to jest celowe, że nie chodziło o to, że ona się jakby bała, tylko mi się wydaje, że ona chciała bardzo podkreślić to, że ona właśnie jest na co dzień naszym doświadczeniem i że możemy sobie właśnie myśleć, co chcemy, ale po prostu no, ona była, jest i będzie. I że to chyba nie chciała, wiecie, że po prostu to by było zbyt już mocne odniesienie do tego tekstu i do aborcyjnego Dream Teamu, a Kasia ta książka też o historii, też o Stanach tak. Dużo. Więc może nie chciała tak zawężającego. Ja w ogóle lubię ten tytuł, no bo to jest takie...
Tak, jest super.
Takie stwierdzenie faktu, który w ogóle wciąż nie jest tym faktem jakby, nie?
Tak.
Że aborcja nie może stać się tym faktem, którym jest, tylko cały czas jest ta interpretacja wokół i ta afera i to, no, ta właśnie stygmatyzacja.
Tak, ale mi się wydaje, że właśnie dla mnie samej w ogóle ta okładka i ten twój tekst to był taki przełomowy moment w moim takim switchu w myśleniu o aborcji, bo dla mnie to było oczywiste, że aborcja jest, że aborcję się robi i no, ja zawsze miałam takie podejście, które jakby wy przez to chciałyście gdzieś tam wypromować, czyli po prostu takiej normalizacji aborcji, żeby po prostu mówić o tym bez takiego ciężaru ideologicznego, żeby po prostu mówić o to, o fakcie, o codzienności, o doświadczeniu wielu kobiet w takim codziennym życiu i jakby też przełożyć tę dyskusję bardziej na to, dla kogo ona jest dostępna, a dla kogo nie, a nie na sam ten ciężar ideologiczny. I
to właśnie ta okładka i ta reakcja na nią mi uświadomiła, jakby gdzie my jesteśmy tak naprawdę w tej dyskusji i że takie właśnie mówienie i to, że się tak podzieliło nawet samo taka społeczność feministyczna, czy możemy powiedzieć tych osób po lewej stronie, które mają serce i dla których to są niby oczywiste rzeczy, że jednak wcale jakby... mamy w sobie jakąś taką pruderię, że wszyscy o tej aborcji mówimy, no tak, że ona jest taka straszna, no ale przecież to chodzi o wybór, ale ona wcale nie jest taka straszna, ona po prostu jest, tak? I ona jest po prostu okej, okay. Ona jest okej, okay, jeżeli jest twoim wyborem, jeżeli właśnie masz ten wybór i to jest dla mnie, wydaje się, takie bardzo przełomowe, jeżeli o to chodzi i dlatego wydaje mi się, że ten film też jest dla mnie takim właśnie ukoronowaniem, dlatego, że to takie, dla mnie to zatoczyło takie koło, jeżeli chodzi o twoją działalność, że ten film też by nie powstał, wydaje mi się, gdyby nie ta okładka, bo po prostu też nie dałby chyba, nie wiem czy to nie też, ten backlash nie był takim też powerem, jeżeli chodzi w ogóle o samo działanie i jakieś takie większe napędzenie do tego, że jednak my musimy działać, że jeżeli my nie będziemy działały jako aborcyjny Dream Team, to nikt nie będzie już kobietom pomagał, a potem późniejsze jeszcze jakieś wydarzenia polityczne nie ułatwiały tej sprawy, były duże protesty, gdzie mogłyśmy się jakoś razem zrzeszyć i razem poczuć tą wspólną energię, ale wydaje mi się, że to jakiś był duży kamień milowy w mówieniu o tej aborcji i właśnie dało też tą taką zmianę związaną z tym, że trzeba zrobić coś takiego, powiedzmy, radykalnego, żeby po prostu zacząć tą dyskusję, a potem ona się totalnie normalizuje i wydaje mi się, że właśnie to się zadziało dzięki temu, co zrobiłyście.
No tak, tak, też myślę, że gdyby nie ten tekst, to nie byłoby filmu, no ja bym też po prostu nie spotkała, nie poznała dziewczyn, prawda? To było też tak, że ja w ogóle no, w życiu bym nie powiedziała, że ja będę robiła jakiś film dokumentalny, mentalny, a tymczasem się nagle okazało, że no taką czuję jakąś niezgodę na to, że właśnie że ten temat jest tak ucinany i że one są tak oceniane ostro i kompletnie niezrozumiała jest ta ich działalność dla ludzi i że wiedziałam, że po prostu film to będzie takie medium, w którym będzie można więcej przedstawić tej ich, no w ogóle tego ich podejścia, tej ich sprawczości niezwykłej, tego właśnie jak bardzo one działają poza schematami i skąd to się trochę bierze. No tak trochę liczyłam na to, bo ten tekst, no wiecie, to jest jeden reportaż, on się skupiał też na aborcji farmakologicznej. Zależało mi na tym, żeby ludzie też się dowiedzieli, jak można zrobić tą aborcję, jak zdobyć tabletki i tak dalej. No to, no tak, tak, to rzeczywiście jest jakieś takie no nie wiem, no.
No super jest chociażby to, że w twoim filmie pojawia się ta aborcja po prostu na ekranie i można zobaczyć, jak to się dzieje, jak ta aborcja w ogóle przebiega, nie?
No tak, tak. Na tym mi strasznie zależało, to był jakiś taki punkt honoru. Wiedziałam, że to może być trudne, no ale bardzo się cieszę, że udało się znaleźć osobę, która właśnie zgodziła się na to, żebyśmy tam były z kamerą. I to było, no tak, to było dla mnie bardzo, bardzo ważne wydarzenie i cały czas jak o tym myślę, to czuję takie wzruszenie, że to się udało.
No, ja tak sobie myślę właśnie, że potrzebujemy dużo tych opowieści, nie? Że, no bo ty, Aga, powiedziałaś, że to jest jakaś taka, że po prostu ta aborcja jest, nie? No i że ona może być takim normalnym doświadczeniem, nie? No ale jak to z każdym doświadczeniem, ono będzie różne, nie? I każda osoba, która zrobi sobie aborcję, będzie ją przeżywać pewnie trochę inaczej, może będą jakieś podobieństwa, ale no tak jak właśnie, tak jak z każdym doświadczeniem, no nie wiesz tak naprawdę do końca, jak będziesz się z nim czuć, dopóki go nie przeżyjesz, nie? I myślę sobie o tych różnych takich tekstach kultury, które niektóre są jakieś takie już przeszły, powiedzmy, do klasyki, jak Ani Erno uhonorowana, wiecie, literacką Nagrodą Nobla. Czytałyśmy ostatnio obie zresztą jej opowiadanie pod tytułem Zdarzenie, właśnie w którym ona opisuje aborcję we Francji w latach 60. W ogóle na podstawie tego opowiadania też powstał film, który się nazywa Zdarzyło się. No i ta opowieść Ani Erno w ogóle jest, no przepaść w ogóle między tym, jak jest opowiedziana aborcja w tym opowiadaniu, a jak jest u ciebie w filmie, nie? Że z czym musiała się wtedy ta bohaterka mierzyć, ile musiała, do czego się musiała jakby uciec, żeby jakie trudności przed nią były, żeby mogła przerwać tą ciążę, a dzisiaj można zrobić aborcję bezpiecznie sobie w domu, lekami. Mamy też w ogóle tą... Ja mam cały czas w głowie to, że czytałyśmy to opowiadanie tak niedawno, ono jest z lat 60., 70. we Francji, a w tym roku Francja w marcu zagwarantowała prawo do przerywania ciąży w konstytucji. I wiecie, jakby kurde, minęło tyle lat, ta walka ciągle trwa. Nie wiem, mam taki dysonans, że z jednej strony widzę, ile się rzeczy zmieniło i się cały czas zmienia i że tych tekstów jest coraz więcej, wiecie, tych świadectw. Też czytałyśmy ostatnio przecież Wściekłe Suki, tą książkę, i tam też jest takie opowiadanie, które otwiera ten zbiór opowiadań. Właśnie też o tym, że dziewczyna robi sobie aborcję w domu i ogląda w tym czasie Mean Girls film i je pizzę. I wiecie, no jakby mamy to wszystko, mamy tą wiedzę, jakby gdzieś tam w naszej bańce jest to już normalne, że o tej aborcji mówimy właśnie bez tej stygmy. A z drugiej strony ten huk roboty, który jest jeszcze do zrobienia i jakby jak to zmieścić w tej głowie, ja nie wiem. Mhm.
No trochę tak jest, jak mówisz, że tej roboty jest bardzo dużo, bo naprawdę od jakiegoś prawa, które liberalizuje do tego, żeby aborcja nie była stygmatyzowana i żeby była dostępna i żeby była właśnie tym faktem, to jest jeszcze daleka droga. No. To widzimy też przecież po tym, jak to sytuacja wygląda w krajach, w których jest niby dostępna aborcja, w jakichś tam oczywiście zawsze ograniczenia, że to prawo zawsze, jeżeli istnieje i coś ogranicza, no to stwarza problemy, tak? Stwarza sytuacje, w których kobiety są podstawione pod murem i znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach. I wstydzą się nadal mówić otwarcie i wcale właśnie to nie jest takie proste, więc rzeczywiście można też tak na to spojrzeć, chociaż ja staram się nie patrzeć tak na to, bo rzeczywiście wtedy można się, biorąc pod uwagę, myśląc o innych wyzwaniach, jakie mamy, jakie dzieją się równolegle na innych polach, no to można się już po prostu pochlastać. Akurat w aborcji rzeczywiście mam takie poczucie, że można znaleźć też dużo takiego pocieszenia, że ta zmiana społeczna jest możliwa i że można ją obserwować, może się dziać na naszych oczach i można też się do niej przyczyniać i że to jest też taka pozytywna historia. Nawet jak się popatrzy na to, o co się wydarzyło od powiedzmy tych czarnych protestów w 2016 i potem co się zadziało po okładce, potem po Trybunale Konstytucyjnym, że jakby każdy z tych kroków sprawiał i pewnie wiele innych jeszcze po drodze oczywiście sprawiał, że ta zmiana się jakby, że ta zmiana następowała i teraz jest troszeczkę łatwiej, no.
Mnie jeszcze ciekawi a propos filmu, bo miałaś na pewno jakieś takie w głowie to, co chciałabyś przekazać tym filmem i teraz miałaś okazję udzielić wielu wywiadów, spotkać się też z widzami, widzkami na festiwalu i czy to twoje przesłanie zderzyło się jakoś z tym, co inni mówili o tym filmie, jakie mieli na niego reakcje, co ich najbardziej w tym zaskoczyło w twoim filmie?
No, muszę powiedzieć, że w ogóle odbiór ludzi to jest zupełnie jakieś abstrakcyjne doświadczenie dla mnie. Ja się chyba naprawdę nie spodziewałam, że może być tak, że ludzie zobaczą to na przykład, co tak strasznie chciałam przekazać, co mi tak strasznie zależało, na przykład tak silnie, że po prostu, że to nie jest tak, że jak ja już w pewnym momencie na koniec, tak w tym zmęczeniu, już myślałam, że dobrze, to w tej scenie mamy to, tylko że jakby teraz z perspektywy, z dystansu widzę, że jednak film jest utkany w jakimś
duchu, tak? Że on opowiada wszystkim, nie tylko tymi konkretnymi scenami, które powiedzmy, że akurat no ta będzie o tym, ta będzie o tym, ta będzie o tym. Więc to jest dla mnie takie bardzo pozytywne odkrycie, że się udało ten jakby tego ducha właśnie tak przekazać, że często słyszałam właśnie o tym, że film dodaje otuchy, na przykład, co jest dla mnie super, super wielkim komplementem, bo mi bardzo na tym zależało, żeby on właśnie nie dołował. Mhm. On dawał takie poczucie wspólnoty, solidarności, siostrzeństwa, takiego działania razem, że możemy to zrobić i że jak są bardzo trudne warunki, to nie znaczy, że nie możemy na siebie liczyć, nie? Że to no strasznie mi na tym zależało, żeby takie poczucie, no naprawdę, no to jest taka klisza, no ale że nie jesteś sama, nie? Żeby ludzie wyszli z tego kina i żeby czuli, że właśnie nie są sami. I to, tak, słyszałam to wielokrotnie i to było piękne, bo po prostu naprawdę bardzo wzruszające, że, no, że się udało.
No totalnie się udało, właśnie ten film daje takiego pozytywnego kopa, chociaż no pokazuje tą rzeczywistość bez lukru taką, jaka ona jest i kurde, to, że w Polsce można dostać wyrok sądu za to, że się komuś pomogło, lol. Co to w ogóle ma być? Wiecie, absurd, ale więc jakby ta rzeczywistość, no wiemy jak ona wygląda, ale właśnie się z tym wychodzi, co, o czym mówiłaś, nie? Z poczuciem, że kurde, damy radę, że no właśnie z tytułem, nie? No, że nie jesteśmy same. Ja, dla mnie to było też mega cenne, że pokazałaś w filmie też to wypalenie aktywistyczne, nie? Które jest, kurde, no ono właśnie z tego wynika, że jasne, ogarniemy to same, poradzimy sobie, mojej siostry będę bronić, nie? I jakby i tak dalej, ale no wkurzające to jest, że ciągle musimy same ogarniać coś, co powinno po prostu...
Że my przyjmujemy te funkcje opiekuńcze państwa, tak. Nie? I też te związane z dostępem do opieki zdrowotnej, nie? Że to są po prostu bardzo frustrujące rzeczy, że my, znaczy, że wy robicie tą robotę, nie? Że jest nie tylko ten aspekt edukacyjny, ale też ten aspekt pomocowy i związany z tym, że po prostu robisz to jako trzeci, czwarty etat czasami, bo to się po prostu też jest praca, która się w ogóle nie kończy, nie? I ona też wymaga no, takiego poświęcenia się, wymaga empatii, wielu takich składowych pogodzenia tej działalności, która wiesz, że jakby bardzo wiele osób na ciebie liczy i tak naprawdę, jeżeli nie te kolektywy działające na rzecz kobiet, no to one zostaną same tak naprawdę, nie? I to jest już po prostu kwestia życia i śmierci, nie? To są takie, no, mimo wszystko, no, ciężkie tematy, tak?
No, ciężkie. Super się te dziewczyny jakby wspierają i właśnie ta historia Karoliny Więckiewicz, tak? Dobrze mówię? Mhm. No to, że no z takim, tak czule jest pokazana ta historia też, nie? Że dziewczyno, no jakby masz prawo też być zmęczona tym, nie? Jak będziesz, my teraz to poniesiemy dalej i jak będziesz mogła, to do nas wrócisz, nie? I wiadomo, że aborcyjny Dream Team, no to są te trzy frontmenki, które występują w twoim filmie, które są twarzami jakby tego ruchu, ale że to jest cała sieć, nie? Możesz nam trochę coś więcej opowiedzieć właśnie o tym, może jak ta sieć wygląda?
No, sieć się rozrosła, to się w ogóle niesamowicie złożyło, bo aborcyjny Dream Team zawsze chciał, żeby było jak najwięcej osób, które pomagają w aborcjach i żeby osoby się właśnie same organizowały, żeby właśnie powstawały inne infolinie, inne kolektywy i tak dalej. No i w duchu właśnie takiego myślenia zorganizowały obóz aborcyjny, taki letni obóz aborcyjny. No i ja już wiedziałam, że to już tam na pewno musimy z kamerą jechać. To w ogóle były moje pierwsze zdjęcia takie w plenerze, bo tak, znaczy w plenerze, no w sensie, że mieliśmy takie próbne zdjęcia testowe. A to był taki wyjazd na 5 dni i no to też było dla mnie takie, no i teraz się okaże, czy ja tutaj ogarniam, czy ja nie ogarniam, co ja w ogóle wymyśliłam, co teraz będzie, jadę jako reżyserka na plan i w ogóle ze mną masa profesjonalistów, no bo ja byłam jedyną osobą, która była debiutantką, była Ania Rok-Dźwiękowczyni, Monika, super doświadczona, Ania robi
no, masę dźwięku do wielu wspaniałych filmów dokumentalnych. Jest już taką sławą, bym powiedziała. Monika Kotecka również. Monika ze mną współreżyserowała film, no i jest operatorką, więc ona, no one w ogóle mi dały bardzo dużo takiego wsparcia, więc jakby robiąc ten film o siostrzeństwie, też takie miałam bardzo dużo siostrzeństwa wokół siebie i to było super. I na tych zdjęciach akurat była z nami jeszcze Marysia Kraus jako kierowniczka produkcji i ona też jest już taką wygą. No ja tu jadę jako reżyserka z tymi wygami i po prostu no nic, no dobra, zobaczymy. No i właśnie, tu się już zgadałam o sobie, a chciałam powiedzieć, że ten obóz aborcyjny się świetnie splótł z tym, no bo my wróciliśmy, to było jakoś latem, nie pamiętam, w lipcu powiedzmy. No a w październiku był wyrok Trybunału. Więc tak się złożyło, że już był jakiś zasób ludzi, którzy byli przeszkoleni w tym, jak pomagać w aborcjach i byli też, no już byli chętni do pomocy, tak, chcieli działać. To już nie wiadomo było jeszcze w jakiej formie, czy sami się zorganizują, czy nie. No i wtedy bardzo szybko powstała taka sieć właśnie aktywistyczna, bo od tego momentu po prostu do tej pory aborcyjny Dream Team sam odpowiadał na wszystkie wiadomości. A potem po prostu nie był, absolutnie nie był w stanie. To było tak, że po prostu jakieś dwudniowe czy trzydniowe zaległości były. Mhm. Zgłaszały się no, osoby w różnych sprawach. Oczywiście w sprawie aborcji mnóstwo osób, ale też część chciała pomagać. Zgłaszały się na przykład osoby, które chciały pomagać, bo były psycholożkami na przykład, no nie? I albo że chciały wolontariacko, albo coś. Było masa, no bo też oczywiście masa hejtu. Jakby obsługa tych wiadomości, no to przerosła je wtedy kompletnie, całkowicie. Zresztą no też one, no tak, więc bardzo szybko powstała ta sieć i są dyżury i to już jest obsługiwane przez, no nie wiem ile osób, kilkanaście bym powiedziała. No i w pewnym momencie ja też dołączyłam do grupy tych aktywistek i też właśnie mam te dyżury i też pomagam w aborcjach. To nie było od razu, no ale w końcu to się udało, no i z tego też jestem bardzo dumna. No to jest też taka działalność, no to jest takie konkretne po prostu działanie, które ma wymierną swoją wartość bardzo.
Okej, czyli jakby ktoś albo ktoś chciała, to można się zgłosić, można się może jeszcze dopisać do tej sieci wsparcia, można też sobie może tak zostać przeszkolonym, pełnić takie dyżury.
Tak. Raz na jakiś czas aborcyjny Dream Team robi takie warsztaty, obozy, nie wiem czy jeszcze będzie obóz, potem jeszcze były dwa obozy, ale nie wiem czy będą kolejne, natomiast no to trochę działa tak na zasadzie, no nie ma takiego wielkiego ogłoszenia, wiadomo, z oczywistych powodów, ale jak się napisze właśnie na fanpage, no to my sobie tam zapisujemy właśnie osoby, które w przyszłości by chciały wziąć udział i całkiem niedawno był właśnie jeden taki fajny warsztat, że 40 osób zostało przeszkolonych.
Super, fantastycznie. A propos takiej działalności, to ja nie mogę nie zapytać Cię o Twój podcast, ponieważ my już wspominałyśmy o tym podcaście, ale nigdy za wiele wspominania dobrych podcastów wartościowych, które absolutnie trzeba przesłuchać. Coś na A. To jest podcast, który ma dwa sezony i o ile pierwszy gdzieś tam wydaje mi się jest w tym takim nurcie właśnie o tym, co ty mówiłaś, Kasiu, odnajdywaniu tych różnych doświadczeń z aborcją, wysłuchaniu tego o tym, jak kobiety przeżywały te aborcje, jak o niej mówiły i to jest w ogóle no niesamowite, bo to jest po prostu takie prawdziwe, namacalne, są to po prostu nagrania czasami lepszej, gorszej jakości, ale to po prostu no wpływa tylko dla mnie na jakby pozytywny, jakby jest taka wartość dodana tego świadectwa jakby, bo wydaje mi się, że to nie jest do przecenienia, że to jest właśnie jakieś takie świadectwo, no bo generalnie no, to jest niesamowite, że możesz wejść na Spotify'a i posłuchać o doświadczeniu aborcji innej kobiety, więc jakby no...
Z pierwszej ręki,
więc jakby no uważam, że zrobiłaś po prostu kawał świetnej roboty i mnie to po prostu wzrusza, ale ten weekend spędziłam z tobą, bo słuchałam drugiego sezonu i z Natalią.
Broniarczyk. No i ja po prostu jestem cały czas na gorąco w emocjach, bo po prostu no ja sama nie znałam aż tak dokładnie tej herstorii aborcyjnej i tego, jak ona jest niesamowicie zawiła, jak jest uwikłana, jakie ma niesamowite zwroty akcji i to, że ona gdzieś tam już została przeniesiona na jakieś tam obrazy serialowe, filmowe, no to jedna sprawa, ale jak się tego tak słucha, a wy zajęłyście się tylko takim no wycinkiem tej herstorii aborcyjnej, mówiąc o kazusie Roe vs. Wade. I ja po prostu no, słuchałam tego jak po prostu takiego, wiecie, true crime'owego podcastu, że nie mogłam się oderwać. Chciałam wiedzieć, co będzie dalej. I no super to opowiadałyście, bardzo wielowątkowo, bardzo kompleksowo, ale coś, co w ogóle jakoś tak mnie totalnie wybiło i sprawiło, że trochę miałam taki mind blowing, jak tego słuchałam, że jak opowiadałyście właśnie o tych kolektywach z lat 60. i 70. feministycznych, które działały w USA i które pomagały tak jak aborcyjny Dream Team dzisiaj w aborcjach, to opowiadałyście też o tym, że to był też taki czas, kiedy w ogóle o aborcji zaczęto też mówić z takiego, bardziej zaczęto ją opisywać pod kątem medycznym. I że właściwie ten taki ideologiczny ciężar na aborcji jakby zaczął się też przez to, że ta nauka jakby medyczna jakby się rozwijała i zaczęto tak bardziej opisywać jakby jak wygląda ciąża, jak to wszystko zachodzi, zaczęto używać takich rzeczy, takich słów jak zarodek i tak dalej, no i oczywiście tutaj machina ideologiczna ruszyła. Ja sobie tak pomyślałam, że wow, że to nie jest tylko tak, że jakby ta ideologia wzięła się znikąd, tylko ona jakoś tak się sprzęgła z tym dyskursem medycznym i że ci lekarze, którzy, wiecie, zasłaniają się klauzulą sumienia, którzy po prostu gdzieś tam nie za bardzo chcieli pomagać tym kobietom, jeżeli chodzi o aborcję, a niektórzy wręcz heroicznie po prostu w tych klinikach aborcyjnych po prostu wraz ze szybami kuloodpornymi byli po prostu narażeni na ataki terrorystyczne po prostu. Więc no to jest jakaś taka historia, która po prostu sprawia, że sobie myślisz, że zaczynasz trochę inaczej myśleć w ogóle o tym całym dyskursie aborcyjnym i tak się zastanawiałam, czy jakby ty też jak przygotowywałaś z Natalią ten drugi sezon, to też miałaś takie jakieś poczucie, że cała ta historia też jakby powinna być zacząć być trochę inaczej opowiadana, że jakby znajomość tej historii też daje takie głębsze zrozumienie problemu, oczywiście gdzieś tam wzbudza taką frustrację, sobie myślisz, że kurde, jakby to naprawdę chodzi tylko o to, że ja chcę mieć po prostu możliwość wyboru, że jakby co ci do tego, że po prostu ile można to tłumaczyć?
Tak, no tak. Totalnie jest tak, że rozwój medycyny, no największym, to Natalia tak często mówi, że największym, najgorszym, co nam się przetrafiło, to było wynalezienie USG.
Tak, no właśnie to też pada w tym podcaście i to jest wspaniałe.
No i rzeczywiście, jak się na to spojrzy od tej strony, no to w ogóle cała ta koncepcja heartbeat, które często się pojawia w Stanach, w prawie aborcyjnym Stanach, no to się wzięła wtedy z tego właśnie, że zaczęto przez USG obserwować rozwój zarodka i rozwój ciąży. No i do tej pory, już teraz wiemy, że to, co się tam niby w szóstym tygodniu słyszy jako i nazywa biciem serca, w ogóle nim nie jest nawet. To jest jeszcze nie ten poziom rozwoju, tylko to jest jakieś elektryczne wyładowanie po prostu i przepływ, a nie, to w ogóle nie ma nic związku żadnego związku z sercem i na przykład obiegiem krwionośnym. Uh-huh. No ale to jest bardzo silne, bardzo działa wyobraźnie. Ja sama pamiętam, jak byłam w ciąży na OSG, jak słyszałam to bicie serca, to uh-huh. To jest po prostu, tutaj zrobiłam w cudzysłowie to bicie serca, to jest po prostu tak perswazyjne, uh-huh. że trzeba, no, a to bardziej jak się jest na przykład w chcianej ciąży, prawda, no to w ogóle się wtedy tego nie podważa, to już się chce tam widzieć wszystko, natomiast i słyszeć, ale niestety to działa na niekorzyść osób, które nie chcą być w tej ciąży, bo to samo się właśnie mówi i w ogóle nie zakładając, że dana osoba może nie chcieć tej ciąży, prawda, to samo się mówi podczas badania USG osobom, które mogą na przykład nie chcieć ciąży kontynuować, no więc tak. I w ogóle wszystkie te przemiany takie związane też na przykład z polityką natalistyczną, tak? Czy chcemy więcej dzieci, czy chcemy mniej dzieci? Przecież to historia nam pokazuje mnóstwo takich przypadków, kiedy no w zależności od tego, jaki był nasz cel, no to sobie jakby zezwalamy albo i znajdujemy wtedy argumenty za, jak ograniczamy, no to znajdujemy argumenty przeciw. To jest wszystko po prostu
kwestia polityczna, czy kwestia po prostu no, też kontroli właśnie reprodukcji, tak? No bo niezależnie od tego, jaki jest ten dyskurs w patriarchacie, ciała kobiet podlegają kontroli. No i to jest jakby całe to źródło naszej frustracji, tego co ty mówisz, że no jak, to jest tylko wybór, dajcie mi spokój, to jest tylko mój wybór. No, no, no właśnie, niestety połowa mniej więcej populacji no, nie jakoś tak wyszło, że nie jest, no, w zależności od ujęcia, tak, ale gdzieś tam moim zdaniem to się sprowadza do tego, że nie jest uznana za jakby moralnie rozwinięta na tyle, podjąć świadomie tego rodzaju wybór. No, niestety, to jest strasznie wkurwiające, więc dlatego myślę, że jak ktoś wyjeżdża z jakimś prawem, że coś jest nielegalne w takich kwestiach, no to mi się chce po prostu w zależności od nastroju albo śmiać, albo naprawdę krzyczeć. No.
No tak, ale jednak kurde, potrzebujemy tego prawa, bo ono gdzieś tam wyznacza granice jakieś naszego funkcjonowania. Natomiast no to, co jest dla mnie absurdalne, to jest też to, że ja nie wiem, że państwu Polska się wydaje, że jak aborcja będzie praktycznie zdelegalizowana, no bo w praktyce tak to wygląda, no to będzie się rodziło więcej dzieci. Jakby jest jakaś taka narracja. No tymczasem nikt nie słucha nas kobiet, gdy mówimy, że jest zupełnie odwrotnie, że ten pseudowyrok, pseudotrybunału spowodował to, że my boimy się być w ciąży, bo wiemy, bo jest to faktem, bo już się niestety kilkanaście, a być może kilkadziesiąt historii takich wydarzyło, kilka się przebiło jakby do mediów i te historie znamy. Najgłośniejsza chyba ta historia to jest Izy z Pszczyny. I no wiemy, że możemy umrzeć, gdy będziemy w ciąży w tym kraju i że właśnie nie chroni nas to prawo, nie?
No niestety. No,
mnie
niestety
chyba najbardziej zmroził taki przykład związany z opieką onkologiczną, że kiedy kobieta jest w ciąży, ale okaże się też, że ma nowotwór, no to ona nie jest priorytetem, nie? Jeżeli chodzi o zdrowie. Że ta ciąża jednak jest tutaj rozpatrywana jako też priorytetowa. Really? Tak, no. Więc jakby to są takie jakieś rzeczy, sobie myślisz jakby, co wow, się dzieje, nie? Że jakby kim my jesteśmy, nie? Żeby po prostu jakby być tak traktowane, ale żeby nie szukać dalej, jeżeli zrobiły fenomen no, chłopki, które czytałyśmy chyba wszystkie, no to nawet tam jest takie zdanie, które po prostu mnie zmroziło, że normalne i oczywiste było, żeby do zwierząt wzywać weterynarza, podczas gdy kobiety rodziły albo chorowały, no to lekarz, to była twarda kalkulacja i bardzo często no po prostu to nie było coś, co po prostu jest, no na co możemy sobie po prostu pozwolić, nie?
Czyli że mniej opłacalne.
Tak.
No tutaj to, czym mówisz w tych chłopkach, no to wynika też z biedy, nie? A w dzisiejszym prawodawstwie w Polsce, no nikt tego wprost nie powie, ale no to jest trochę o chęci kontroli i jakiejś takiej, i nie o chęci kontrolowania kobiet i o niechęci do kobiet, no?
No bo tak, tak, no bo to jest jakieś takie głębokie, nie? Na głębokim poziomie, ale też to jest właśnie temat właśnie klasizmu, dlatego że jednym z powodów, dla których prawo aborcyjne nie było tak długo zmieniane, jest to, że osoby u władzy czy osoby z jakimś takim większym kapitałem społecznym zawsze mogły wyskrobać 2000 i pojechać za granicę i ten problem ich po prostu nie dotyczył. Musiałyby poczuć jakby empatycznie, że albo w ogóle poczuć, że chodzi o coś więcej, że to są już naprawdę podstawowe wartości, z jakimi należałoby się opowiedzieć, żeby chcieć zmienić to prawo dla innych. Tak. No ale dopóki to jest wiadomo, że to przez granicę, czy do Niemiec, czy do Czech i sprawa jest załatwiona, no to też tak było.
No to prawda.
Dlatego no, wynalazek tabletek aborcyjnych tutaj naprawdę wprowadził, no był takim game changerem, no to jest jakby, kiedy to jest przypadek, w którym jakby technologia jest po naszej stronie i daje nam akurat przewagę. Czyli za to USG przynajmniej dostałyśmy mifepriston i misoprostol, no i rzeczywiście tu już ciężko jest nam to zabrać, no.
Tak. To też jest jakaś taka zmiana, która się dokonała, nie? Przez te parę lat, od kiedy ukazał się twój reportaż, że no już wszyscy, no może nie wszyscy, ale że naprawdę już łatwo jest znaleźć tą informację o tym, jak tą aborcję można zrobić sobie w domu, nie?
No taką mam nadzieję. No zawsze wiadomo, że to jeszcze nie wszyscy, ale no tak. Myślę, że to jest coraz szersza informacja, szerzej już...
Ta technologia tutaj też nam sprzyja, nie? Że można w to okienko w internecie i gdzieś tam tą informację znaleźć, że ta informacja jest przynajmniej na wyciągnięcie ręki.
No ale też wiecie, no ja też z tych dyżurów, z kontaktu z osobami, które szukają pomocy w aborcji, wiem, że bardzo dużo też jest w internecie straszenia, że jakby być może informacja o tabletkach jest, że łatwiej dostępna, zresztą też na początku aborcyjny Dream Team często o tym mówił, że jednym z wpływów tego tekstu w Wysokich Obcasach było to, że osoby we wcześniejszych ciążach się zgłaszały. Że nie było tak, że szukały, już nagle były w 10, 12, tylko udawało im się i na przykład w 5, 6, że to była taka zmiana, którą one zaobserwowały. No ale też no, bardzo często właśnie osoby piszą, no chcę zrobić aborcję, wiem, że można tymi tabletkami, ale tyle czytałam, że to się wykrwawi, a to jest bardzo dużo straszenia. I to też jest bywa przeszkodą, nie? Taki strach, że robię to sama w domu, z opieki medycznej, tymczasem no, Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że to jest jedna z najbezpieczniejszych metod.
No to właśnie też może, żeby nie straszyć, to przypomnijmy, że przerwanie własnej ciąży w Polsce nie jest nielegalne. Jakby co? Można to zrobić.
Tabletki, mogą one przyjść do nas na własny użytek, nikt nam nic nie może zrobić, można je sobie zażyć. Jedyne, czego można się obawiać według polskiego prawa, to aborcji po 22 tygodniu, bo tutaj wchodzi już oskarżenie o dzieciobójstwo. No i takiego pomocnictwa stricte, tak? Podania komuś tabletek, tak jak Justyna Wydrzyńska wysłała tabletki, albo zapłacenia komuś za tabletki, no to wtedy to jest to do 3 lat więzienia za pomocnictwo w aborcji, dlatego że nasz wspaniały rząd nie zdekryminalizował jeszcze aborcji.
Jeszcze, mam nadzieję, że jest tutaj
jeszcze, głową. Mówimy jeszcze, tak.
Ale co za to zrobił nasz rząd, to zagwarantował refundację in vitro. I chciałam w ogóle cię zapytać, co ty w ogóle sądzisz o prawie dotyczącym in vitro, bo w twojej książce Nie przeproszę, że urodziłam jest pod koniec taki rozdział, w którym zadajesz to pytanie, co właściwie o in vitro myślą feministki i czy one się zgadzają? Oczywiście, że nie, bo gdzie dwie feministki, tam mogą się pojawić też 3 opinie, jak z każdym innym człowiekiem, ale no jakie się pojawiają głosy, bo wydaje mi się, że ta dyskusja o in vitro też się mega zmieniła od czasu pojawienia się twojej książki i się zastanawiam też, czy się zmieniła twoja opinia na temat in vitro. Trudne pytanie.
Trudne, bo ja też nie jestem już tak bardzo zaangażowana. Jestem tak blisko tej dyskusji. Tak jak zaczęłaś zadawać to pytanie, to tak zaczęłam myśleć o tym, że takie mam uczucie, że nadal trochę ten temat wcale nie jest tak dyskutowany. Ja nie mam takiego poczucia, żeby ta dyskusja jakoś rozgorzała. To znaczy może w takim sensie, że jeżeli chodzi o dostęp do refundacji, no to tak. Ale jeśli chodzi o różne takie te problematyczne, powiedzmy, czy problematyczne, no, czy jakieś takie zagadnienia, które wywołują jakieś dyskusje, to ja nie słyszałam jeszcze jakiejś takiej otwartej dyskusji na ten temat. Tak jak było, tak jest w feministycznych kręgach tym bardziej. Raczej mam takie poczucie, no, że mamy taką zgodność co do tego, że in vitro powinno być refundowane, ale już na przykład, nie wiem, co do tego, czy nie powinniśmy na przykład zezwolić na surrogację, albo czy właśnie ten dostęp jednak nie powinien być też dla gejów i lesbijek, głównie chodzi o lesbijki, żeby mogły same sobie robić in vitro, czy też inseminację, no
to ja się nie spotkałam z taką dyskusją. Może mnie coś ominęło, może coś wiecie.
Znaczy się chodzi mi trochę o to, co piszesz właśnie w książce, że są też takie głosy w tym feministycznym świadku, że w zasadzie to popieranie pełnej refundacji in vitro może nie być wcale dobrym pomysłem jakby z feministycznego punktu widzenia, dlatego że to wzmacniałoby na przykład wizję kobiety jako matki i to, że to jest ta rola też w dorosłym życiu, którą trzeba spełnić, że trzeba być rodzicem, żeby to życie było pełne. No plus dochodzi do tego cały ten wątek też reprodukowania heteronormy, o którym wspomniałaś, nie? Czyli no to ten program refundacji in vitro, który wszedł teraz, też zakłada oczywiście, że będą to pary hetero w związku najlepiej zalegalizowanym. Wciąż kobieta solo wydaje mi się, że jakby ma ograniczenie, że to właśnie muszą być pary, tak? Więc że jest trudniej, nie można się zdecydować tutaj na samotne macierzyństwo, nie ma tej możliwości, to co tak naprawdę ta też technologia, tak, i medycyna daje tutaj tą możliwość za pomocą in vitro, żeby poszerzyć tą definicję rodzicielstwa, to o czym tak naprawdę jest twoja książka, żeby pomyśleć o tym, że zastanowić się, czym tak naprawdę jest ta rodzina. Skoro ona jest w polityce naszego kraju tak ważna, ta rodzina jest jakby w centrum tej dyskusji światopoglądowej, to czemu się nie zastanawiamy nad tym, że w zasadzie prawo do posiadania rodziny też jakby należy się każdemu człowiekowi, nie? Że to są super ważne pytania, które w twojej książce padają. No masz rację, kurde, powinniśmy bardziej chyba to dyskutować.
No takie mam, przecież to jest tak, jeszcze jakoś tak przemilczany temat, też zapewne okupiony frustracją i jakimś cierpieniem wielu osób, które być może nie mają siły się, znaczy na pewno są stowarzyszenia, które działają na rzecz właśnie większej dostępności medycyny reprodukcyjnej, no ale no z jakichś powodów nie słyszymy o tym tak często. No taka droga osoby, na przykład kobiety, która chce być solo mamą w Polsce, no to jest bardzo trudne. To znam takie osoby i wiem, że naprawdę to wymaga wiele samozaparcia i wiele, wiele inwestycji zarówno finansowych, jak i naprawdę psychicznych, takich zasobów jakichś naprawdę. I to jest naprawdę narażanie na jakieś tortury tych osób, więc to jest bardzo przykre. A jeszcze jak mówiłaś o tym takim feministycznym jakimś, ja zawsze miałam takie poczucie, że jest trochę takie w tym powiedzmy biznesie, czy co nazwać, no, że medycyna reprodukcyjna ma w sobie, ja chyba też troszeczkę tam sygnalizuje to w książce, że ma taki swój właśnie bardzo eksploatacyjny element, to znaczy, że ta obietnica, że może się udać, że to dziecko może się pojawić, sprawia, że osoby podejmują kolejne próby i działają już bardzo często ponad swoje siły i możliwości. I ja takie miałam często poczucie, że z jednej strony oczywiście te osoby tego bardzo chcą i ciężko im nagle powiedzieć i zabrać taką możliwość, a z drugiej strony, że to w jaki sposób to jest wszystko zbudowane, że przez całe lata to były prywatne biznesy, przez całe lata to wszystko się opierało na etyce tylko i wyłącznie jakby prywatnych klinik, to sprawia, że my do końca, no ja nie mam takiego stuprocentowego zaufania, że tego namawiania, czy jakiegoś takiego rozprzestrzeniania tej wizji właśnie pozytywnego zakończenia, tego rozbuchuśtowania nadziei, że tego nie było za dużo na przykład, nie? Mm. I to nie chodzi tylko o Polskę, to w ogóle często, znaczy, że to zdarzały mi się takie rozmowy, czy takie lektury właśnie jakichś takich wpisów, czy czegoś, osób, które już rezygnowały, że ten moment, w którym, że tak ciężko jest podjąć tę decyzję, że ja już rezygnuję, bo akurat wsparcia dla tej decyzji nie za bardzo się znajdzie.
A to ciekawe, nie? Że jakby z medycznego punktu widzenia w sumie to ta procedura in vitro, te próby jest bardziej na pewno obciążająca, po stokroć bardziej niż zrobienie sobie aborcji tabletkami.
No to oczywiście, no niespółmiernie cała ta hormonalna kuracja to bardzo, bardzo wpływa. I że no jakby, że na naszym takim patriarchalnym jakby gruncie takie możliwości, jakie daje medycyna reprodukcyjna, też łatwo mogą prowadzić do takiej eksploatacji właśnie kobiet i takiego jakiegoś upupiania właśnie ich, czy no gdzieś tam, no że ten wybór się nagle w pewnym momencie robi pozorny, tak? Jak cały świat trzyma za ciebie kciuki, że następnym razem uda. Jak masz nagle powiedzieć, ja już nie chcę? Co? Nie będziesz walczyć? Nie chcesz mieć dziecka? Przecież macie kasę, na przykład, tak? Albo przecież rząd finansuje to. Przecież możecie skorzystać z tego. To zawsze we mnie takie było, tym bardziej, że to jest taki delikatny temat, no to nie jest jakby temat na rozmowę z osobą, która właśnie płacze i ci opowiada, bo któryś raz się nie udało, no to chyba nie powiesz jej, że jakby, a może ty byś już przestała próbować, prawda, że jakby jest, no to takie, coś takiego we mnie jest mocne, no i to myślę, że na przykład feministyczna krytyka mogłaby na przykład pociągnąć taki temat i myślę, że są takie opracowania, ja po prostu już tak bardzo się tym teraz nie zajmowałam, no bo aborcja mnie porwała.
No ale w zasadzie mi bardzo zależało na tym, żeby z naszej rozmowy dzisiaj wybrzmiało, że właśnie, że te dwa prawa się uzupełniają. I że mówiąc krótko, chodzi o to, żeby dać możliwość, czyli osobie, która nie chce być w ciąży, dać możliwość jej przerwania. A osobie, która chce mieć dzieci, ale z jakichś powodów nie może, dać możliwość, żeby mogła spełnić to marzenie.
Tak. I żeby żadna z nich nie była oceniana i szykanowana. Bo też wcale tak nie jest, że osoby, które mają dzieci z in vitro, są tak jakby tak wspaniale traktowane. Jeszcze się niestety też zdarza jakaś ocenna reakcja, jakieś głupie komentarze.
Tak.
Bo to jest trochę tak, jak wiecie, no, także tak niedobrze, że kobieta co by nie zrobiła, to i tak ma przejebane.
No dokładnie, chcesz się wpisać w rolę matki Polki, no ale jeżeli robisz to nie po bożemu, no to już generalnie masz problemy.
O to chodzi, a już bez chłopa, no to
no.
Jak to?
Gdzie tam? Ja w ogóle jestem jakoś dalej też w ogóle tam na tych takich matkowych, rodzicielskich, bo ja na przykład nigdy nie wyobrażałam sobie, że chciałabym mieć w ogóle dziecko, więc to w ogóle nie jest mój temat. Ale to, co mi się bardzo podobało w twoim reportażu, to i który dlatego uważam, że no dlatego, że ten temat w ogóle jest cały czas bardzo mocny, że ta dyskusja jest cały czas potrzebna, to jest ta właśnie redefinicja rodziny i tego, żeby właśnie mówić o tych wszystkich różnych konfiguracjach, które po prostu są elementem codziennego życia, tego jak ludziom się układają związki, w jakie relacje wchodzą, jakich partnerów mają i przecież w tym życiu towarzyszą im po prostu dzieci, które się pojawiają, tak? I dla mnie to jest taki totalnie niezaopiekowany temat takiej, no jak się mówi na przykład patchworkowej rodziny, czy tego, co mówi jedna z bohaterek, że potrzebujemy nowego słowa, bo rodzina jest jakby, w ogóle się nie mieści. I ja o ile jestem za, wiecie, redefinicjami i tak dalej, to sobie myślę, że ta rodzina jest już tak naznaczona, że chyba naprawdę byłoby potrzebne nowe słowo, bo po prostu no, trudno by było sobie odciążyć to z tego, wiecie, symbolicznego i ideologicznego naznaczenia, że nawet ta rodzina z wyboru to jakby jest tam rodziną, którą sobie gdzieś tam wyobrażasz i masz ten obrazek w głowie, nie? Że może rzeczywiście potrzebujemy nowego słowa. I to mi się bardzo podobało.
Super, dzięki. No byłoby wspaniale się tak oderwać od tych wszystkich konotacji.
Tak, ja jeszcze na koniec, jeżeli mogę, to mam takie pytanie do ciebie, po prostu bardzo mnie urzekł jeden z wywiadów, których udzieliłaś, już trochę powiedziałaś o tym na początku, ale po prostu rozwaliłaś mnie na łopatki i powiedziałaś, że marzy ci się Tasiemiec w klinice aborcyjnej, po prostu telenowela z aborcją jako głównym tematem i perypetie w klinice aborcyjnej. No ja sobie pomyślałam, że wow, że marzę, żeby powstał taki serial i czy ty po prostu myślisz, że my kiedyś będziemy w takim momencie, że coś takiego będzie mogło powstać?
Tak. Tak, bo ja uważam, że to jest świetny pomysł.
Proste.
Bo mi się wydaje, że skoro jest tyle medycznych tasiemców i one są genialne, przecież teraz znowu jakiś New Amsterdam, jakby co chwilę powstają medyczne seriale, które się ciągną z całymi dzikimi sezonami.
Tak.
No to jak będzie taki serial właśnie dokładnie w ten sam sposób zbudowany, No bo to jest tak jakby przełożenie tego samego, że jakby każdy odcinek to jest inna aborcja, a między głównymi bohaterami...
Wiadomo.
Ej,
to jest super. I w ogóle mamy już tą infrastrukturę, przecież szpital w Leśnej Górze, czy jak on się tam nazywa, na dobre i na złe. No. Po prostu dawaj.
Dokładnie, no. I wtedy naprawdę, no ja chcę tak, troszeczkę muszę jeszcze odpocząć, bo już się trochę rzuciłam na to, ale jeszcze nie, jeszcze mi głowa paruje, ale chciałabym po prostu przymierzyć się do napisania takiego pilota i żeby to jakby zderzyć właśnie z bardziej ze światem. Ale tak, ja uważam, że to jest szczerze mówiąc możliwe. Może będę miała wtedy 80 lat, ale mam nadzieję, że obejrzymy go razem.
Jezu, ja czekam na to, ja to będę oglądać.
Ja marzę, żeby coś takiego powstało, bo ja też uważam, że to jest po prostu świetny pomysł. To po prostu jak sobie myślę o tym, jakby to mogło rozsadzić ludziom głowy i w ogóle jaka mogłaby iść na tym zmiana społeczna, bo przecież popkultura jest po prostu nie do docenienia, jeżeli chodzi o nośnik jakiejś takiej zmiany. Więc ja po prostu widzę, jak odpalamy na Netflixie to.
Takie Grey's Anatomy, ale o abo, tak.
No.
A dziedzictwo Grey's Anatomy jest bardzo duże, więc słuchaj, Karolina.
No. To by było coś.
To no. Czekamy na to.
Czekamy bardzo, odpocznij, żeby cię do wypalenie nie dosięgło i potem, żeby po prostu ten pilot z całym przytupem powstał. Tak. Dziękujemy ci bardzo za twój czas, za to, że podzieliłaś się z nami swoimi przemyśleniami, swoją wspaniałą działalnością. Bardzo trzymamy kciuki za to, żeby też powstał trzeci sezon podcastu Coś na A.
O tak, please.
Bardzo czekamy na kolejne książki, filmy i wszystko, co wyprodukujesz, bo na pewno to będzie po prostu wspaniałe.
O, dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za całe wasze wsparcie i za wszystkie te miłe słowa. Będę teraz właśnie zaraz je kontemplować i starać się nie odpychać, że tam, tylko właśnie tak, żeby wylądowały. Dziękuję bardzo.
Wspaniale. Dobrze, to dziękujemy.
Dzięki,
cześć. A.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.